Słowa Pisma Świętego, które wyznaczone są do rozważania w dzisiejszą niedzielę, niedzielę palmową, zapisane są w Ewangelii według Świętego Marka w rozdziale 14 od wiersza 3 do 9. A gdy On, Jezus, był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Dziękujemy ci, Boże, za twoje Słowo Święte, które zawsze i jedynie jest prawdą. Mocą Ducha Twego Świętego otwórz nasze serca i umysły i napełnij je nie tylko gotowością do słuchania, ale i wykonywania tego wszystkiego, co nam przekazujesz. Amen. Drodzy bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, podstawą naszego dzisiejszego rozważania są słowa z Ewangelii według świętego Marka. Ewangelii, która zwana jest często drugą Ewangelią. Ewangelia ta, która w naszych czasach jest bardzo często i tłumaczona, i komentowana, w zasadzie swoją popularność w świecie teologiczno-biblistycznym rozpoczęła dopiero w wieku XIX. Wtedy bowiem rozpowszechnił się pogląd, że jest to najstarsze pisane źródło opisujące życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu. To jest dość powszechnie przyjęta hipoteza, aczkolwiek można się tutaj spierać. Ja sam jestem zwolennikiem tej raczej opinii, że Ewangelia Marka była druga, a pierwszą był rzeczywiście Mateusz, tym bardziej jeśli się uwzględni różnego rodzaju informacje wczesnej tradycji chrześcijańskiej. Co wiemy o Marku? Pochodził z Jerozolimy. Jego matka była osobą bardzo zamożną i w jej domu gromadzili się pierwsi chrześcijanie. Wiemy też, że Marek współpracował z Pawłem i Barnabą, biorąc udział w ich pierwszej podróży, a później związał się z apostołem Piotrem, wraz z którym był w Rzymie jeszcze w roku 62. I według jednomyślnej tradycji sięgającej czasów apostolskich, właśnie w Rzymie napisał Ewangelię, co miało miejsce najprawdopodobniej w latach 67-70. To są oczywiście daty takie dość prawdopodobne i przyjmuje się je jako niemalże pewne. Tradycja przekazuje nam też dość ciekawą informację, że Marek zapisywał słowa Piotra, a więc Ewangelia Marka jest w pewnym sensie również Ewangelią Piotra, świadectwem naocznego świadka wszystkich tych wydarzeń, które działy się wokół Jezusa z Nazaretu. Tekst z Ewangelii Marka, który przed chwilą słyszeliśmy, opisuje wydarzenie, jakie miało miejsce w Betanii, a jakie poprzedzało ostatnie dni Jezusa. Betania była niewielką miejscowością na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, oddaloną o 15 stadiów, to jest mniej więcej 3 kilometry, od Jerozolimy. Nazwa tej miejscowości, znanej nam chociażby z cudu opisanego w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, znaczy dom nędzy albo dom biednych. Rzecz, to wydarzenie działo się na dwa dni przed Paschą, co wynika z wiersza pierwszego rozdziału 14 tej samej Ewangelii Marka, gdzie mowa jest o posiedzeniu Sanhedrynu. Wydarzenie to, namaszczenie w Betanii, jest na tyle ważne, że znalazło się również w relacji Mateusza i również w relacji Jana. Opisał je też Łukasz, chociaż umiejscowił je czasowo w nieco innym miejscu, w nieco innym kontekście. Ponieważ opis Marka jest bardzo zwięzły i zawiera niewiele szczegółów, dlatego też skorzystamy z tego, co napisali inni ewangeliści, aby niejako wypełnić ten obraz, ten szkic. Kim jest ów Szymon Trędowaty, który gościł u siebie Jezusa, przybywającego do niego zapewne wraz z uczniami? Z całą pewnością nie chorował na trąd, dlatego że w tej sytuacji znajdowałby się poza społecznością i z całą pewnością nie mógłby wydawać przyjęć. Jeśli czytaliśmy powieść Ben-Hur albo oglądaliśmy którąś z ekranizacji tej powieści, to wiemy, jak ciężki był los trędowatych w tamtych czasach. Oni byli właściwie umarłymi za życia. Oni byli wyrzuceni poza społeczność. Gnieździli się gdzieś w jakichś pieczarach, jaskiniach, norach. Nie mieli prawa przebywania pośród normalnych ludzi. A więc sytuacja jest zrozumiała. Ten przydomek, który nosił ów tajemniczy Szymon, być może nosił dlatego, że kiedyś chorował na trąd i został z tego trądu wyleczony. Takie przypadki się zdarzały. Albo też należał do grona tych, których Jezus uzdrowił, których Jezus wyleczył. Z relacji Łukasza wiemy, że ów Szymon był faryzeuszem i to człowiekiem do tego dość zamożnym. Można przypuszczać, że nie był postacią obcą dla społeczności chrześcijańskiej przekazującej opis męki pańskiej. A co z niewiastą? Tu pojawiają się zagadki. Marek, Mateusz i Łukasz nie podają jej imienia. Natomiast Jan sugeruje, że wszystko miało miejsce w domu Łazarza, a w każdym razie Łazarz znajdował się pośród biesiadników, a bohaterką wydarzenia była Maria, siostra Łazarza i Marty. Możemy sobie wyobrazić, że samo przyjęcie odbywało się w ogrodzie przylegającym do domu faryzeusza Szymona. Przy domach zamożniejszych ludzi znajdowały się takie właśnie ogrody czy podwórka, zazwyczaj w kształcie kwadratu, i często był to właśnie taki mały ogródek, gdzie rosły jakieś krzewy, gdzie rosły jakieś drzewka dające cień, i w upalne dni w takim miejscu spożywano posiłki. Gdy w takim domu zaproszony na przykład rabin zasiadał do posiłku, zgodnie z istniejącym zwyczajem podchodzili do niego różni ludzie, aby wysłuchać mądrości, którymi dzielił się z osobami wspólnie z nim biesiadującymi. Taki był zwyczaj. I to wyjaśnia obecność niewiasty, jeśli przyjąć, że nie była ona osobą usługującą podczas tego przyjęcia. Podczas posiłku tego rodzaju pozwalano wszystkim mieszkańcom danej miejscowości kręcić się między stołami, a bywało nawet, że tego rodzaju nadprogramowych gości częstowano winem. Budowało to popularność gospodarza domu, a wyproszenie kogoś uważano wręcz za brak dobrego wychowania. Gościnność była ceniona przede wszystkim i obowiązywała przede wszystkim. Aby dobrze sobie wyobrazić całą tę scenę, przypomnijmy sobie, jak przyjmowano gości zgodnie z ówczesnym obyczajem. Gospodarz kładł rękę na ramieniu gościa i witał go pocałunkiem pokoju. W ten sposób okazywano szacunek, zwłaszcza wobec wybitnych gości, A do takich wybitnych gości zaliczano przywódców duchowych, a więc czy to nauczycieli, czy rabinów. Drogi były zazwyczaj zapylonymi ścieżkami, a powszechnie używanym obuwiem były sandały. Twarde podeszwy przymocowane do nogi przy pomocy skórzanych rzemyków. Stąd też stopy gościa zawsze polewano przy przyjściu zimną wodą, aby je umyć, jednocześnie sprawić stopom ulgę. Bywało też, że spalano przy tym szczyptę wonnego kadzidła albo namaszczano głowę gościa kroplą najczęściej różanego olejku. Zgodnie ze wschodnim obyczajem przy stole nie siadano, ale spoczywano na niskich tapczanach, kanapach, leżankach, zajmując postawę półleżącą i wspierając się na lewym łokciu. Prawą ręką posługiwano się przy spożywaniu pokarmu. Brano ten pokarm, nakładano na talerze i podawano sobie do ust. Nogi układano w pozycji poziomej, a podczas posiłku służba zabierała obuwie. A więc pełna wygoda, pełny luz obowiązywał w czasie tego rodzaju spotkań. I tam właśnie, podczas takiego przyjęcia, podeszła do Jezusa niewiasta trzymająca alabastrowy flakonik z olejkiem nardowym, bardzo cennym. Rozbiła ten flakonik i namaściła nauczyciela z Nazaretu całą jego zawartością, co wywołało poruszenie pośród uczestniczących w spotkaniu ludzi, zwłaszcza pośród uczniów. Oni mieli jej za złe, że dokonała marnotrawstwa. Skąd to oburzenie? Wartość olejku była bardzo wysoka. Jak pisze Marek, kosztował on ponad 300 denarów, a więc jego cena odpowiadała mniej więcej rocznemu zarobkowi robotnika, któremu płacono zgodnie z ówczesnym obyczajem denara za dzień pracy. W tygodniu przed Paschą szczególnie pamiętano o obowiązku dbania o biednych i wspierania ich jałmużną. Mistrz z Nazaretu żył w ubóstwie i prostocie. Nie korzystał z jakichś drogich pachnideł. Stąd też protest uczniów wynikał nie z jakiegoś braku życzliwości czy szacunku dla Jezusa, ale wywołany był zaistniałym kontrastem. Dlaczego niewiasta to uczyniła? Był to nie tylko wyraz szacunku, najwyższego szacunku, ale również wyraz miłości. Niewiasta rozbiła ten flakonik na znak, że wszystko było do zużycia, że nic nie zostawia dla siebie ani dla kogokolwiek innego. Na wschodzie był taki zwyczaj, że kiedy kielich, z którego pił gość, jakiś zacny gość, znaczący gość, ten kielich był później rozbijany, aby nikt pośredniejszy nie mógł z tego naczynia korzystać. Był to jednorazowy użytek tylko dla tego znakomitego gościa. Chodziło o to, żeby nigdy nie dotknęła go ręka osoby mniej dostojnej. I może właśnie o tym myślała ta niewiasta. Nie było kogoś bardziej dostojnego w jej oczach niż Jezus. Ale była też jeszcze jedna sprawa, o której ta niewiasta z całą pewnością nie myślała i z której nie zdawała sobie sprawy. Widział to Jezus. Zgodnie z obowiązującymi na wschodzie zwyczajami, ciało człowieka zmarłego było najpierw obmywane, a następnie namaszczane olejkiem. To naczynie, w którym znajdował się olejek, było rozbijane, a potłuczone kawałki składano do grobu wraz ze zwłokami. Chociaż niewiasta z całą pewnością nie to miała na myśli, jednak postąpiła dokładnie tak, jak nakazywał czynić ów obyczaj. Jezus broni niewiasty przed szemrzącymi, przypominając naukę księgi Deuteronomium, księgi powtórzonego prawa. Nie zabraknie ubogich na tej ziemi. Tak w 15 rozdziale 5 księgi Mojżeszowej. Słowa Jezusa wskazują też, że akurat nadeszła sposobna chwila, aby mógł być namaszczony na pogrzeb. A czynność taka była dobra. Była dobrym dziełem, była dobrym uczynkiem, była uczynkiem miłosierdzia, ponieważ troskę o umarłych i o ich należyty pogrzeb zaliczano do uczynków miłosiernych i pobożnych. Niewiasta uczyniła wszystko, co mogła, wyprzedzając już w ten sposób namaszczenie Jezusowego ciała na pogrzeb. Ważne jest jeszcze jedno. Wydarzenie to ukazuje niezachwianą pewność Jezusa. W perspektywie, i to w bardzo bliskiej perspektywie, jest krzyż. Jezus wie, że krzyż nie jest końcem. Widzi zwycięstwo i zapowiada, że Ewangelia, dobra nowina, obiegnie cały świat. I tam wszędzie, gdzie będzie głoszona, wspominane będzie to wydarzenie mówiące o okazanej Jezusowi czci i miłości. Jezus przemawia jako ten, który jako Syn Człowieczy kroczy świadomie drogą uniżenia do swej chwały. Jeden z wybitnych polskich biblistów powiedział, że Logion zainicjowany przez uroczyste Amen, zaprawdę powiadam wam, kończy mowę Jezusa w Betanii. Potwierdza całą świadomość Jezusa o swojej śmierci. Jezus dodaje, że czyn owej niewiasty będzie wspominany przed Bogiem, gdziekolwiek głoszona będzie Ewangelia, owa eschatologiczna wieść o urzeczywistnieniu się Królestwa Bożego w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Niewiasta złożyła Jezusowi dar wyrażający jej przywiązanie, cześć i miłość. Oby jej przykład i dla nas był wezwaniem do złożenia Jezusowi daru, nie daru drogocennych olejków, ale daru naszych serc, serc skruszonych, serc pokutujących. Oby rozpoczynający się dziś Wielki Tydzień, tydzień wspominania męki i ofiary naszego Zbawiciela, był dla nas wszystkich do tego okazją. Amen.